Duchu Święty, prosimy Cię, abyś teraz był tutaj obecny. My wiemy, że jesteś. Abyś dotykał nas, Panie, przez swoje święte Słowo. Duchu Święty, abyś otwierał oczy i serca nasze na Słowo Twoje, które jest żywe, które jest mocne i które jest skuteczne. Potrzebujemy Ciebie, Panie, Twojej łaski i Twojej mocy na każdy dzień. Amen. Kiedy rozmyślałem nad tym dzisiaj nabożeństwem i zastanawiałem się, jakim słowem się podzielić, tak przyszła mi pewna myśl, moi drodzy. Czasami ludzie mówią tak, tylko ci, którym się w życiu nie udaje, szukają Boga. Znaczy szukają Boga w tym znaczeniu, nawet nie, że On jest, ale szukają Boga jakby po to, że no, gdzieś chcą znaleźć jakąś dla siebie nadzieję w ogóle, stworzyć sobie coś. Jakkolwiek, czy wierzą, czy nie wierzą, chcę dzisiaj powiedzieć coś zupełnie przeciwnego, że są ludzie, którym wiedzie się bardzo dobrze pod każdym względem. Którzy doszli do wielkich majątków, do wielkich pozycji, wielkiej władzy, a jednak postanowili pójść za Bogiem. Postanowili i zdecydowali się naśladować Boga. Nie byli to ludzie, o których dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, nie udało im się w życiu, no to kierują swój wzrok do Boga, do siły wyższej, no bo muszą jakoś przeżyć to życie. Ale chcę mówić dzisiaj w pierwszej kolejności o ludziach, którzy byli bardzo wysoko pod tym względem takiej hierarchii i znaczenia, a jednak byli gotowi ze względu na Boga zostawić absolutnie wszystko. Kiedy dokonali pewnej oceny, to stwierdzili, że to, kim jest Bóg i to, co Bóg ma, przerasta wszystko, co tutaj może człowiek osiągnąć na tej ziemi. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 8 do 19, ja tylko czytam fragment. Kolejny mąż Boży opisany w tym rozdziale. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. Dwie postaci opisane w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, moi drodzy, wśród bohaterów wiary. Dla mnie to jest takie zdumiewające, kiedy czytam z jednej strony w Biblii, że Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go szukają. I to jest dobra wiadomość, kiedy szukasz Boga, kiedy poszukujesz Boga, On obiecuje, jeżeli robisz to ze szczerego, swego serca, On obiecuje, że da Ci się znaleźć. Że nie będzie się ukrywał przed Tobą czy przede mną. Ale Bóg wyjdzie na spotkanie, kiedy Ty i ja zbliżamy się do Boga, jest napisane, mamy obietnicę, że On zbliży się do nas. Tak? On się zbliży do nas. Kto Go szuka całym sercem, Słowo Boże mówi, wielokrotnie znajdzie Go. To jest cudowna rzecz, że nikt z ludzi dzisiaj na ziemi nie będzie mógł mieć wymówki, że nie mógł znaleźć Boga. Bo Bóg dał wyraźną obietnicę, kto mnie szuka, znajdzie mnie. Oczywiście, że Bóg zna nasze serca i wie, czy tam jest przewrotność, że mówimy jedno, ale tak naprawdę w sercu jesteśmy przewrotnymi i nie chcemy tak naprawdę Go znaleźć. Bóg o tym wie. Ale ci, którzy Go szczerze szukają, znajdą Go. Ale przeczytałem o przynajmniej jednym, tym pierwszym mężu Bożym, który nie był na początku mężem Bożym, bo nikt nie rodzi się mężem Bożym. Możesz stać się mężem i niewiastą Bożą. Rodzimy się w grzechu. Rodzimy się daleko od Boga. Rodzimy się jako ci, którzy idą w zupełnie innym kierunku, ale oto Bóg staje na drodze naszego życia i wzywa nas, abyśmy wybrali Jego. Jestem wdzięczny Bogu za to słowo, że On też mówi, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Dałem się znaleźć tym, którzy o mnie nie pytali. A więc człowiek, który żyje zagoniony, zabiegany w dzisiejszym świecie, nagle uderza głową i mówi, o, chyba Bóg jest. Coś musi być. Kiedy słuchaliśmy tego świadectwa, myślę, że brat Wojciech miał takie zderzenie. Tak uderzył i nagle ta świadomość, i nie zgadzam się z jednym w tym świadectwie z nim, że aktorstwo tam jest kiepskie, bo przynajmniej nasze było na najwyższym poziomie. Wiem, wiem. I nagle, wiecie, to jest niesamowite, że nagle taka prosta, czy takie proste sceny, sytuacja, ale wiecie co to jest? Duch Boży zaczyna działać w sercu człowieka i nagle kruszy jego twarde serce i nagle przychodzi do jego świadomości, ja przecież idę na zatracenie. To jest łaska i to jest działanie Ducha Bożego w naszych sercach. W każdym razie Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go nie szukają i o Niego się nie pytają. On tak przemówił do mnie, ale on tak przemówił do Abrahama. Do tego, który wcześniej nazywał się Abram, ojciec wzniosły. I jak bibliści mówią, prawdopodobnie rodzice dali mu to imię na cześć Boga Księżyca, któremu służyli tam w Ur Chaldejskim. Bóg wzniosły. Ojciec wzniosły, przepraszam. A ten Bóg, którego czczono i który Ur Chaldejskie słynęło, to był Bóg Księżyc, Bóg Syn. Bóg, czy Pan Nieba, boski Stwórca, bo tak o Nim mówiono. I cała rodzina była pogrążona w bałwochwalstwo. I Abraham wcale nie miał zamiaru szukać jakiejkolwiek zmiany w swoim życiu. Kiedy patrzę na jego życie, w ogóle żył w szczególnym miejscu, w szczególnym czasie, bo wiecie, to jest 2000 rok przed narodzeniem Chrystusa, to jest Ur, to jest to miejsce, które nazywane jest, było też Mezopotamią, ta starożytna kolebka cywilizacji ludzkości. Tam odnajdywano najstarsze artefakty związane z cywilizacją ludzkości, sięgające ponad 3000 lat przed narodzeniem Chrystusa. On tam mieszkał. Wydawałoby się super dziedzictwo, super cywilizacja, nie jakiś zacofany zakątek na ziemi. Z tego, co się możemy dowiedzieć, ta rodzina bardzo dobrze prosperowała. Oni mieli poukładane życie. To nie byli zagubieni ludzie w tym biednym świecie. I potrzebowali, no czegoś potrzebowali. Nie, im się żyło dobrze. Oni mieli swoją religię, oni mieli swoją wiarę. On codziennie albo przynajmniej raz w tygodniu chodził do swojej świątyni. Byli zamożni. Miał rodzinę. Miał żonę. Miał jeden problem, nie mogli mieć dziecka. Ale nie był to taki problem, który by mu spędzał sen z oczu. Po prostu żyło im się dobrze. Jozue na koniec powiedział tak do ludu, czytamy o tym w Księdze Jozuego 24:2, i rzekł Jozue do całego ludu, tak mówi Pan Bóg Izraela, dawnymi czasy mieszkali za rzeką, za Eufratem ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym Bogom. Moi drodzy, Abraham nie szukał żadnej zmiany dla swojego życia. Skoro żyjesz wygodnie, skoro masz dom, skoro masz poukładane życie rodzinne, skoro masz religię, skoro masz te wszystkie fajne rzeczy w życiu, jakie człowiekowi mogą się zdarzyć, to czegoż więcej szukać? Tak by się wydawało. Mieli przecież swoje bóstwa, mieli przecież swoją wiarę. Wielu ludzi dzisiaj uważa, że nic nie potrzebują zmienić w swoim życiu. Wielu ludzi dzisiaj myśli, przecież wszystko idzie okej. Mam stanowisko, mam dobrą pracę, jestem szanowanym obywatelem. Może dorobiłem się więcej niż wszyscy inni. Nawet mam wiarę. Co prawda moja relacja z Bogiem nie jest jakaś szczególna. Ale do kościoła chodzę. Coś jest w moim życiu. Generalnie w Boga wierzę, że On jest. Możemy powiedzieć, że Abraham tak naprawdę niczym nie wyróżniał się spośród wszystkich innych mieszkańców tego miasta. To jest ciekawe. Ale to jest to, co nam mówi, że Bóg, patrząc z nieba, widząc nas, Bóg postanowił właśnie tego człowieka wybrać, aby stał się jego sługą, jego narzędziem. Postanowił Bóg jemu się objawić, chociaż Abraham wcale o Boga nie pytał tego prawdziwego, wcale go nie szukał, wcale nie szukał żadnych zmian. Oto sam Bóg w pewnym momencie wkroczył i Biblia mówi, ukazał mu się Pan. Tylko tyle. Nie było Biblii, ewangelizacji, nabożeństw. Nikt go nie zaprosił, mówi, chodź do nas i posłuchaj. Biblia mówi, że on, kiedy tak sobie żył, nagle ukazał mu się Pan i sam Pan do niego przemówił. I myślę, że nie może być nic mocniejszego, jak to, kiedy Bóg mówi do twojego i do mojego życia. Ukazał mu się Pan i Biblia nam nie wyjaśnia, czy on widział jakąś postać, czy jakąś światłość. Nie wiemy. W każdym razie jestem przekonany, że musiało to być tak mocne, tak zdecydowane objawienie Boga, dlatego, że spowodowało radykalne kroki w jego życiu. To, co słyszeliśmy w tym świadectwie, kiedy spotykasz się z żywym Bogiem, radykalnie wszystko się zmienia. Jesteś gotów do radykalnej zmiany w całym swoim życiu. Amen. Wszystko staje się nowym. Wszystko, następuje zmiana i ty w tym dynamicznie uczestniczysz i podążasz i chcesz tej zmiany, bo nagle ukazał ci się Pan. Przemówił do ciebie Pan. List do Hebrajczyków na samym początku zaczyna się tak kapitalnie, wielokrotnie i wieloma sposobami. Przemawiał Bóg do ojców przez proroków. Wieloma sposobami. Bóg ma swoje sposoby, żeby przemówić do mnie, do ciebie, do naszych bliskich. Bóg ma różne sposoby i ukazał mu się Pan. W Dziejach Apostolskich, kiedy Szczepan jest osądzony i ma być ukamienowany, mówi, Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie. I rzekł do niego, opuść ziemię swoją i rodzinę swoją i idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie. Usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie. Oto Bóg mu się ukazuje. Wiecie, to jest tak jak w naszych rodzinach. Wszystko niby jest okej, było okej. I nagle wstajesz i mówisz, mamo, tato, albo mówisz, drodzy, droga żono, albo drogi mężu, ukazał mi się Pan, Bóg dotknął mojego serca, wiem, że jestem grzesznikiem i wyznałem moje grzechy i On mi przebaczył i teraz chcę iść za Jezusem. A oni patrzą na ciebie, mówią, zwariował. Co mu się stało? Jak mój tato kiedyś świętej pamięci mówił, przejdzie mu. To tak na chwilę, a później mu przejdzie. Ale kiedy Bóg nas dotyka, a ty i ja powstajesz i mówisz, chcę bardziej słuchać głosu Pana, chcę iść za moim Bogiem i Go naśladować, chcę iść tam, gdzie On mnie poprowadzi, okazuje się, że jest to tak mocne w tobie i ty, Bóg tak dotknął twojego życia, że nie chcesz niczego innego. Nawet jeśli masz zostawić ustabilizowane dotychczasowe życie, masz zostawić rodzinę, masz zostawić bliskich, masz zostawić swoją pozycję społeczną, masz zostawić swoją dobrze płatną pracę. Mówi Abraham, przecież to on nie był nomadem. On mieszkał w mieście. I Bóg jakby wszystko postanowił wywrócić do góry nogami w jego życiu. On mówi, a Boże, ale jak ja będę żył? Z czego ja będę żył? Jak ja zarobię na życie? Ja nie znam żadnego innego fachu. Ale kiedy Bóg ciebie i mnie powołuje do życia z sobą, nie musisz się bać. Znaczy, powinniśmy mieć jedną obawę, abym nie był tym, który pozostał w miejscu albo jeszcze bardziej cofnął się od Boga. Ale abyśmy byli tymi, którzy ruszą na Jego Słowo, aby iść razem z Bogiem i dla Boga. Wiecie, Bóg nasz jest dziwnym Bogiem. Bo kiedy Abram się pakuje i kiedy mówi swojemu tacie, wyjeżdżam, on mówi, ale co ci źle? Masz wszystko u mnie, synu. Tato, wyjeżdżam, Bóg mi się ukazał i ja muszę jechać. On mi powiedział, no dobrze, synu, ale gdzie jedziesz? Tak szczerze powiem, to nie wiem. Jak sąsiedzi przychodzili, mówią, Abramie, pakujesz się, wyjeżdżasz, a gdzie jedziesz? No nie wiem. Bóg kazał mi wyjechać, ale jeszcze nie wiem gdzie. No wariat, nie? Zupełnie mu się pomieszało w głowie. Tak ludzie mówią. On teraz zaczął czytać Biblię. On teraz razem z nami nie zabawi się. On nie zatańczy. On nie. On przestał słuchać tych sprośnych dowcipów. Co mu się stało? Jakiś taki jest dziwny. Do kościoła zaczął chodzić? Do zboru jakiegoś? Zaczął śpiewać, modlić się. Abramie, gdzie ty jedziesz? Nie wiem. Wiecie, jest taki, nie wiem, czy on mógł to zrobić, raczej nie, bo to był wielki szacunek dla ojca, ale tam jest napisane, że to Terach zabrał Abrama, zabrał jego żonę i zabrali Lota i wyruszyli z Ur do... I zatrzymali się po drodze w Haranie. To nie było miejsce, do którego Bóg chciał zaprowadzić Abrama. Nie wiem, ojciec był tak zżyty z Abrahamem, że nie chciał go puścić samego. Wezwanie nie było do ojca, było wezwaniem do niego osobiście. Kiedy Bóg ciebie i mnie powołuje, powołuje nas osobiście. Każdy z nas osobiście musi odpowiedzieć Bogu. Mąż musi odpowiedzieć Bogu, żona, dziecko. Każdy musi odpowiedzieć Bogu sam, czy chce iść za nim i z nim, czy nie. Ale ten się przykleił. Nie mam nic przeciwko Terachowi. Ale wiecie, Terach opóźnił wypełnienie woli Bożej w życiu Abrama. Wiecie, że czasami ta presja, czy to takie myślenie o bliskich powoduje, że człowiek już był gotów ruszyć za Bogiem, ale co pomyśli tato, mama, brat, siostra? Co sąsiedzi powiedzą? Co oni powiedzą? Wiecie, ci najbliżsi, ta myśl o nich i też ich presja często nas zatrzymuje i ludzi zatrzymuje, aby nie poszli za Jezusem. Aby nie oddali Mu swojego życia, nie zaczęli żyć, służyć Bogu, już nie do tej świątyni, do której On chodził, ale teraz On mówi już nie. Zatrzymali się w Haranie. Kiedy czytam tą historię i tą decyzję i tą całkowitą przemianę w życiu Abrama, który poznaje prawdziwego, żywego Boga, nie ma Pisma Świętego, nie ma nikogo innego wierzącego, oto Bóg do niego przemawia i Duch Boży chce go prowadzić. To jest dla nas nadzieja, bracia i siostry, że w każdej sytuacji oto Bóg nie zostawi ciebie i poprowadzi ciebie przez swojego Ducha Świętego. On jest tak potężny, że ma dość mocy, aby nas w każdej sytuacji dawać nam świadectwo, że jest, że troszczy się i że jest z nami aż do końca. Duch wieje. Czy Pan Jezus mówi do Nikodema, wiatr wieje? Jak chce i szum jego słyszysz i nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Nagle człowiek, który wydawało się, no taki był fajny, swój, normalny i nagle jemu wszystko się zmienia i on nagle zaczyna inaczej myśleć, inaczej mówić, coś oto Bóg staje się w centrum jego życia. Dzięki Bogu, że tacy ludzie powstają dla żywego Boga, aby dać świadectwo, że On jest, że On nie zapomniał. Wiecie, dlaczego zatrzymali się w Haranie? To jest takie moje przypuszczenie. Właściwie nie moje, wyczytałem to, ale spodobało mi się. Bo Haran i miasto Ur czciły to samo bóstwo Boga Księżyca Sin. A ojciec Terach nie poszedł za Bogiem, poszedł z Abramem. To Abram już zostawił wszystko w swoim sercu i poszedł za Bogiem. Ale nie ojciec, on dalej był związany z tym swoim bóstwem. A Haran to przecież było jedno z tych dwóch centrów kultu tego bóstwa. Abramie, zatrzymajmy się, to jest dobre miejsce. W ogóle to jest takie miejsce skrzyżowania dróg handlowych w ówczesnym, starożytnym świecie łączącym południe, wschód, zachód. Zostańmy tutaj. Nie wiemy jak długo. Ale popatrzcie, co to znaczy, kiedy dajemy się jakby powstrzymywać taką później drugą postacią, która gdzieś tam powstrzymywała i robiła problemy Abramowi, był jego bratanek Lot. I tam Faranie jeszcze raz Pan przemówił. Jeszcze raz Pan przemówił. Wiecie, ta historia mówi, że Bóg jest pełen łaski. Pełen łaski. Oto Abraham zrobił jakiś krok i zamiast iść dalej, on się zatrzymał, ale Bóg swojej łaskawości nie zrezygnował z Abrahama, ale dalej była łaska jego. I wiecie, robimy czasami błędy i głupie rzeczy i gdzieś tam się zatrzymujemy, a Bóg swojej łaskawości czeka i mówi, okej, ale teraz jest czas, musisz iść dalej. I rzekł Pan, tam jest wyraźnie już powiedziane, i rzekł Pan, kiedy tam był w Haranie, wyjdź z tej ziemi, wyjdź od swojej rodziny, idź do Kanaanu, do ziemi, którą ci wskażę. I wtedy już Abraham idzie sam, zostawia, tylko że dołącza do niego Lot. Niemniej, na co chcę zwrócić dzisiaj uwagę, oto wiara Abrahama stała się wiarą w żywego, prawdziwego Boga. Oto Bóg do niego przemówił, ukazał mu się i przemówił przez swoje święte słowo. Tak po prostu przemówił do jego serca i Abraham był gotów, chociaż był człowiekiem, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, człowiekiem sukcesu. To powiedział, to jest nic. To jest nic wobec tego, który mnie wzywa i powołuje. Amen. To jest nic. Bo ten, który mnie powołuje, on mówi tak do Abrahama i zwróćcie uwagę, on, Bóg nie warunkuje, nie stawia żadnych warunków, nie mówi jeśli to, nie. Mówi jedynie to, jeśli wyjdziesz, uczynię cię błogosławieństwem dla narodów. Będziesz błogosławiony ty i z ciebie uczynię naród. Tylko jedna rzecz, jeśli wyjdziesz ze swojej ziemi, od tego miejsca, od tych kultów, a będziesz służył mi, jedynemu prawdziwemu Bogu, to ja będę ciebie błogosławił, będę błogosławił, pomnożę ciebie, uczynię z ciebie naród i narody na całej ziemi będę błogosławił. Co to znaczy, kiedy ty i ja, moi drodzy, zaczynamy być posłuszni Bogu? Posłuszni Bogu. Drugą postacią jest Mojżesz. Ten to chyba miał jeszcze lepszą sytuację. Wychowany na dworze Faraona. Oczywiście cudem uniknął śmierci, albo inaczej, Bóg go ochraniał od samego początku. Bo czytamy o tym. On o tym nie wiedział. W każdym razie wychował się na dworze, stał się przybranym synem córki Faraona. Właściwie patrząc z jego perspektywy, nawet wiecie, on miał pewną świadomość tej przynależności do tych niewolników hebrajczyków. Myślę, że tam coś było. Przecież mama do któregoś roku życia, zanim go oddała córce Faraona, przecież karmiła go i rozmawiała i wkładała mu pewne rzeczy do serca. Ale myślę, że coś z tego musiało zostać. Niemniej Biblia mówi, że wdrożono Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan. Był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. Inaczej mówiąc, skończył najlepsze uniwersytety egipskie. Był człowiekiem o wysokiej pozycji społecznej więcej. Jak historycy mówią, faraon w tamtym czasie nie miał dziedzica, syna i prawdopodobnie Mojżesz mógł zostać jego następcą. Bogactwo, skarby, wszystko było jego. Ale wiecie, pewnego razu gdzieś tam w jego sercu rozległ się głos. Pójdź za mną. Wiecie, na początku to było tak nieokreślone, że on nie wiedział. Wiedział, że coś powinien zrobić z tym, ale nie wiedział, kto mówi. Nie wiedział za bardzo, jak się za to zabrać i zabrał się nie z tej strony. Tak? Wiecie, wymyślimy, że można wroga pokonać mieczem. Ale pierwszy Kościół Jezusa Chrystusa śmiercią męczenników i krwią męczenników pokonał narody. I nawet ci, którzy klaskali na arenach i pokazywali palce na dół, żeby ich zabijać, w pewnym momencie widząc ich odwagę, widząc ich determinację, widząc ich oddanie Chrystusowi, w którego uwierzyli, powiedzieli dość. I nawracali się i ci z Pałacu Cesarskiego i ci z nizin społecznych. W każdym razie niczego mu nie brakowało. Co jeszcze Bóg mógłby mu dać? Tak jemu mogło się wydawać, tak jak dzisiaj wielu ludziom. Co jeszcze mógłbym osiągnąć? Ale Biblia mówi, że choćbyśmy cały świat pozyskali, a na duszy swojej szkodę ponieśli, cóż nam to pomoże? To jest zdumiewające, że ludzie dzisiaj to, ludzie gdzieś tam, jak to nazywają, tak zwani celebryci, nagle dochodzą do wniosku, że to wszystko, co zdobyli, co osiągnęli, nie daje im żadnej albo niewiele satysfakcji. Mają ogromną pustkę w swoim wnętrzu. Nie wiem, jak było w życiu Mojżesza, ale jedno jest pewne, że on odczuwał Boże działanie i wziął pewnego razu i stanął w obronie swojego rodaka i zabił Egipcjanina i sprawy się pogorszyły. Ale jedno jest pewne, o tym mówi Boże Słowo, kiedy dorósł, kiedy właśnie zobaczył ten ucisk, kiedy widział, że coś jest nie tak, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I zwróćcie uwagę, i wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, tak jak gdyby go widział. Wiecie, ten tekst jest niesamowity. Podjął decyzję. Oto właściwie mogę objąć tron. Mam władzę, mam pieniądze, mam wszystko, mam wygodne życie. I oto nagle on mówi, nie, nie, to co, kim jest Bóg, który do mnie zaczyna przemawiać, to co, kim on jest i co on przygotował dla mnie jest cenniejsze niż to wszystko, co mogę teraz mieć. Co on wybiera? Ucisk wespół z ludem Bożym. Ucisk. Co on wybiera? Hańbę Chrystusową. Jest gotów z powodu imienia Bożego cierpieć. Jest gotów zamienić pałac na piasek pustyni. To jest wiara. To nie byli ludzie, którym w życiu się nie udało. To nie byli ludzie frustraci. To nie byli ludzie, którzy potracili wszystko, bo źle wystawili karty w grze. Nie. To byli ludzie, którzy w sposób świadomy, jasny i wyraźny to dotychczasowe, wygodne, spokojne, wydawałoby się życie, zamienili na życie pielgrzymki za Bogiem, który do nich zaczął przemawiać, który zaczął ich wzywać i Jego wola dla nich stała się ważniejsza niż ich dzisiejsza wygoda, którą przeżywali, komfort, który przeżywali. Woleli ucisk, woleli prześladowanie, woleli cierpienie, aby tylko zyskać Boga, zyskać Jezusa Chrystusa. Dlatego, kiedy ktoś mówi, wiecie, to tacy ludzie tylko wybierają Boga, bo gdzieś muszą znaleźć pocieszenie, to mamy dowody biblijne, absolutnie jest to nieprawdą. Każdy i ten, któremu się nie powiodło i nie powodzi, i ten, któremu się bardzo powodzi. Każdy potrzebuje Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Każdy potrzebuje doświadczyć osobiście Bożej łaski i Bożego przebaczenia bez względu na osobę. Bez względu na osobę, majątności, pozycję. Abraham podjął decyzję i Mojżesz podjął decyzję. Kochani, Mojżesz przeżywał przez 40 lat. Przez 40 lat Bóg się do niego nie odzywał. Nie czytamy, żeby się odzywał. Coś poruszyło jego serce. On musiał uciekać. Był 40 lat na pustyni i nie słyszymy, żeby przez te 40 lat w jakiś sposób Bóg do niego mówił. Czytamy w dziejach, że wdrożono go we wszelką mądrość. I że był biegły w mowie. A kiedy Bóg go powołuje jako 80-latka i mówi do niego. Pamiętacie, jak on się tłumaczy? Ja nie umiem mówić. Boże, ja teraz, jak kiedyś umiałem. Ja byłem dobrze wykształcony. Ja byłem biegły w mowie, ale Boże, teraz... No co, z owcami będę uprawiał retorykę? Boże, straciłem moje możliwości i zdolności. A Bóg mówi, właśnie dlatego nadajesz się, żebyś nie polegał na sobie, ale na mnie, na mojej mocy, na mojej mądrości, na moim słowie. Czy jesteśmy gotowi zamienić wygodne życie na wędrówkę z perspektywą cierpienia, odrzucenia przez wielu, utracenia wielu, a z drugiej strony zyskania czegoś, co jest niewysłowione, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Czego oko nie widziało, co na rozum ludzki nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go umiłowali. Kochani, tak jak Abraham, tak jak Mojżesz, my jesteśmy pielgrzymami, którzy ruszyliśmy za Panem. Oni dobiegli, ważne, żebyśmy my dobiegli. Mógłbym mówić też o tych, którym się zupełnie nie powodziło. Dlatego, że Bóg miłuje jednych i drugich, dlatego, że jedni i drudzy potrzebują Boga, gdyż wszyscy zgrzeszyli i nikomu nie dostaje Bożej chwały. Nikomu. Czy Abraham zasłużył na to wybranie? Nie. Był poganinem. Czcił bóstwa. Nie, to jest łaska. Wiecie, ta sama łaska spotkała Rahab nierządnicę. Nie było żadnej różnicy między nim a nią. Potrzebowali tej samej łaski. Ten dobrze prosperujący mężczyzna, dobrze się prowadzący, wierny swojej żonie. I ta, która była nierządnicą w Jerycho. Prowadziła niemoralny tryb życia. Kiedy tylko usłyszała, że Izraelici się zbliżają i słyszała te wieści, co Bóg uczynił Faraonowi w Egipcie, co Bóg uczynił tym królom za rzeką, za Jordanem Amorejskim, ona powiedziała, ja nie chcę zginąć. Moje życie jest przegrane. 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 Ale wiecie, Bóg jest niesamowity. Ta sama łaska, to samo wezwanie skierowane do Abrahama, do Mojżesza jest skierowane do tej kobiety, na którą może ty i ja byśmy nie spojrzeli. I Bóg ją wzywa i ona czuje ten gorąc w sercu. Mówi, ja nie chcę zginąć z tym całym miastem. Ja wierzę, że Bóg to miasto wyda, ale ja nie chcę zginąć. Tak? Co ona uczyniła? Uwierzyła w sercu. Zaufała, że Bóg odda to miasto i że jedynie w Bogu, jeśli do Niego przyjdzie, jest dla niej ratunek. Wierzę, że porzuciła swój styl życia, ale zaczęła robić kroki wiary, ukryła wywiadowców. Słuchajcie, ona mieszkała w murze miasta, które runęło. Mur, który miał kilkanaście metrów wysokości, ale ten fragment muru się ostał. Wszystko runęło, a ona ocaliła życie. Powiesz, Abraham był godny, a ona łaska. Ale Słowo Boże mówi, absolutnie nie. Ani Abraham był niegodny, ani ona nie była godna. Łaska objawiła się i dla niego, i dla niej. Dlatego ze względu też na czas nie chcę już dalej kontynuować. Chcę, żebyśmy zobaczyli, że wszyscy potrzebujemy Zbawiciela. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nasza pozycja społeczna, nasz majątek, nasze wykształcenie, cokolwiek by to było, nie czyni nic, co by czyniło nas godnymi w oczach Boga. Nasza religijność? Nic. Abraham był religijny. Sądzę, że Mojżesz też był religijny. W każdym razie miał tam wielkie możliwości, bo Egipcjanie mieli mnóstwo bóstw. Może chronił swoje życie poprzez to, tą pamięć, jeżeli tam zostało coś w jego sercu. Nie wiem, może. Ale takie osoby, którym się bardzo dobrze wiedzie, potrzebują łaski i zbawienia. I takie, które mówią, Boże, zmarnowałam życie. Ale jest łaska, która nas może i podnosi. Tak się zastanawiałem, taki proces, wiecie, łaska nie robi resocjalizacji, ona zmienia całkowicie życie człowieka. Oto wszystko, co stare, mija, wszystko staje się nowym. Bóg daje ci nowe serce, nowe pragnienie, tylko że człowiek musi na to odpowiedzieć. Rahab mogła iść do końca w zaparte i zginąć z mieszkańcami Jerycha. Mogła. Ale ona powiedziała, nie chcę tego. Nie jestem godna. Ale będę patrzeć na tego Boga Izraela, któremu zaufam. I Bóg okazał jej łaskę. Wiecie, to jest niesamowite, bo nawet Abraham tego nie przeżył, chociaż jest nazwany ojcem wiary, tak? Mojżesz tego nie przeżył, ale ta kobieta, ta łaska ta jest tak wielka, tak odnawiająca, tak potężna w jej życiu, że kiedy czytasz rodowód Jezusa, odnajdujesz ją jako prababkę Jezusa, narodzonego według ciała. Wybralibyście taką kobietę do rodziny? Wybralibyśmy. Panie, tylko nie ona. To jest łaska. Bóg okazał nam łaskę. Chciejmy Bogu podziękować za łaskę. Dzisiejszego dnia, teraz, jeżeli twoje życie nie jest oddane Panu, jeżeli świadomie nie wezwałeś Jego imienia i nie zaprosiłeś Jezusa do swojego życia, nie poprosiłeś Go o oczyszczenie i przebaczenie i żeby On był Panem twojego życia, zrób to teraz. Po prostu w szczerej modlitwie wyznaj, że może twoje życie całkiem fajnie wygląda, ale brakuje ci jednego, najważniejszego, Jezusa w twoim życiu. Jezusa. Tak naprawdę to się tylko liczy. Wszystko inne jest tylko dodatkiem, które kiedyś i tak zniknie, bo Biblia mówi, wszystko przeminie, ale słowo Pana nie przeminie. A więc wezwij Jezusa. Wezwij Go szczerym sercem. A On przyjdzie, odpowie i będzie Cię błogosławił. A może powiesz, moje życie, jestem w takiej ruinie. W oczach Boga to nie ma znaczenia. Jego miłość jest tak potężna, że mówi, jeżeli mi oddasz swoje życie, ja Ci nie tylko przebaczę, dam Ci nowe życie, i będziesz odbudowywać swoje życie razem ze mną w mojej mocy. Jest czas. Kochani, to jest czas, który Bóg nam daje. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, teraz, kiedy Bóg mówi do twojego serca, nie mów, no okej, jeszcze może nie teraz, trochę później. Dlatego, że kiedy Bóg mówi do twojego serca, porusza twoje serce, to odpowiedz na to. Bo wiesz, ten głos będzie trwał raz i drugi, a później nagle się okaże, że przestajesz go słyszeć, bo zacząłeś lekceważyć głos Pana, głos Ducha Bożego. Jest teraz czas, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. I taka fajna pieśń jest, dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, dzisiaj jest dzień. Teraz jest czas. Powstańmy, moi drodzy, aby Boga uwielbić, aby Boga wywyższyć, aby powiedzieć: Panie, dziękuję Ci, że mogłem wejść na tą drogę jak Abraham, jak Mojżesz, że Ty do mnie przemówiłeś, wezwałeś mnie, a ja ruszyłem i nie chcę się już zatrzymywać. Nie chcę się odwracać wstecz. Halleluja. A jeżeli tego nie zrobiłeś, przyjdź do Jezusa, oddaj Mu swoje serce. Panie, tak błogosławimy Ciebie. Wywyższamy Ciebie za zbawienie, za to wielkie zbawienie, w którym mamy udział. Dziękuję Ci, Panie, że przemówiłeś do mojego serca. Dziękuję Ci, Boże Wszechmogący, że, Panie, zwróciłeś swoją uwagę na mnie, chociaż Cię nie szukałem i nie pytałem o Ciebie. Dziękuję Ci, Jezu Chryste. I dziękuję Ci teraz za Twój Kościół na tym miejscu, który Ty budujesz. Dziękuję Ci, że możemy tu dzisiaj być razem. Panie, i dotykaj naszych serc przez Ducha Świętego, abyśmy byli gotowi, Panie, iść za Tobą. Gotowi, Panie, naśladować Ciebie. Halleluja Tobie, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Halleluja, Jezus.